Witaj! Nagranie, którego za chwilę wysłuchasz, pochodzi ze strony Kościoła Zielonoświątkowego Kanaan w Oleśnie. Życzymy Ci dobrego odbioru.
Dobrze, dzisiaj kochani chciałem mówić do Was, jak doświadczać zmartwychwstania w swoim życiu. Jak doświadczać zmartwychwstania w swoim życiu. Paweł w liście do Rzymian w 4 rozdziale, wersety od 17 do 18. Biblia Warszawska, Biblia mówi tak. Jak napisano, ustanowiłem Cię ojcem wielu narodów. Bóg mówi do Abrahama, który miał już prawie 100 lat. Mówi, ustanowiłem Cię ojcem wielu narodów. Wiecie, jak się ma 100 lat, to Ty to jest pół biedy. Ale Twoja żona, która ma 90 lat i ma Ci urodzić dzieci, to jest dosyć to skomplikowane, prawda? I dalej Bóg mówi tak. Zapewniona przed Bogiem, któremu zaufał, który ożywia umarłych i który to, czego nie ma, powołuje do bytu. Abraham wbrew nadziei, żywiąc nadzieję, uwierzył, aby się stać ojcem wielu narodów zgodnie z tym, co powiedziano. Tak będzie potomstwo, takie będzie potomstwo Twoje. Tu się pojawia kilka rzeczy, które mnie niesamowicie ekscytują. Po pierwsze, Abraham zaufał Bogu. Po drugie, Biblia mówi tak, on uwierzył, że to jest ten, który ożywia umarłych. To jest ten, który ożywia umarłych. Trzecia rzecz jest taka, że to jest ten Bóg, który to, czego nie ma, powołuje do bytu. To, czego nie ma, on powołuje do bytu. I jest powiedziane o Abrahamie, że on wbrew nadziei, żywiąc nadzieję, uwierzył Bogu. Nasz Bóg jest Bogiem, który ożywia to, co umarłe. Amen? To jest bardzo, bardzo ważne, żebyśmy mieli mentalność Boga, który ożywia to, co jest umarłe. Druga rzecz jest taka, że on to, czego nie ma, on to powołuje do bytu. Czyli nawet to, że czegoś nie ma, a bardzo byś chciał, żeby było, bardzo tego potrzebujesz w swoim życiu, to on ma moc, aby to uczynić. I nie wiem, gdzie w twoim życiu nastąpiła śmierć, w jakich rzeczach nastąpiła śmierć, ale chcę ci coś powiedzieć. Wielki Piątek to nie jest koniec imprezy. Wielki Piątek, religijność polega na tym, że akcentujesz Wielki Piątek. O, Panie, Ty mi przebaczyłeś. No i co? Bóg mi przebaczył, ja Mu poddaję moje życie i co? I czekam teraz, aż umrę, aby żyć z Bogiem, który mi przebaczył, który mnie zbawił i żyję w mentalności Wielkiego Piątku. To nie o to chodzi. Apostoł Paweł powiedział, jeśli nie ma zmartwychwstania, daremna jest wiara nasza. Przestańmy podziwiać ludzi, którzy żyją w mocy zmartwychwstania, ale sami stańmy się ludźmi żyjącymi w mocy zmartwychwstania. Pan Jezus nigdy nie powiedział, że nasze życie, jak Mu poddasz swoje życie, to będzie proste. Nie będzie problemu, wszystko zniknie. Nie, nie. Pan Jezus Ci powiedział, że On Cię nigdy nie opuści. Pan Jezus Ci powiedział, że nawet kiedy będziesz przechodził przez trudny czas, kiedy będziesz szedł przez doliny, On będzie z tobą i On cię będzie przeprowadzał przez tą dolinę. To jest to, co Bóg obiecał. Wiecie, ja sobie nie wyobrażam życia dolin w moim życiu, wyzwań w moim życiu, chorób w moim życiu i wielu innych wyzwań bez Jezusa Chrystusa. To jest koniec. To jest depresja, to są myśli samobójcze, to jest koniec. Ale z Jezusem odnosisz zwycięstwo. Kiedy odnosisz zwycięstwo, objawia się moc zmartwychwstania. My jako chrześcijanie musimy w końcu zacząć żyć życiem, którego inni będą ci zazdrościć. Zacznij żyć życiem, którego inni będą ci zazdrościć. Miej historie, które będą powodować, że ludzie będą mówić, wow, to musiał być Bóg. To jest rzeczywistość, którą Bóg ma dla ciebie. Wielkanoc, kiedy Chrystus zmartwychwstał, to jest ogłoszenie nowego życia. To nie jest nudne życie, to jest życie pełne ekscytacji. I kiedy pojawiają się problemy, to my w tych problemach odnosimy zwycięstwo. Powiem wam szczerze, Jezus i tylko Jezus i ludzie, którzy idą od zwycięstwa do zwycięstwa, którzy pachną piekłem, bo tam byli, przechodzili przez trudny czas w swoim życiu, ale przeszli przez to, to są ludzie warci naśladowania. W Biblii mamy coś, co się nazywa trzema filarami. Trzema filarami, które są niesamowicie istotne, jeśli przechodzimy przez trudny czas. Biblia w pierwszym liście do Koryntian Paweł to nazywa, że to są trzy najważniejsze rzeczy. Wiara, nadzieja i miłość. Jeśli zrozumiesz wiarę, jeśli zrozumiesz nadzieję i jeśli zrozumiesz miłość, będziesz zwyciężał. To jest proste. Co to jest wiara? Wiara to jest pewność tego, czego nawet jeszcze fizycznie nie widzisz, że to się stanie. I pytanie jest podstawowe. Ja nie lubię, wiecie, kazań, że one są fajne, one są wspaniałe, ale co ja mam teraz z tym zrobić, aby to mieć? I ja wam chcę powiedzieć, co zrobić, aby to mieć. Skąd pochodzi wiara? List do Rzymian, 10 rozdział, 17 werset. Wiara tedy jest ze słuchania, a słuchanie jest przez słowo Chrystusowe. Skąd pochodzi wiara? Ze słowa Chrystusa. I tutaj mamy jedną zagwózdkę teologiczną, ponieważ wiara jest ze słuchania, a słuchanie przez słowo Chrystusowe, to słowo, które po grecku jest użyte w tym fragmencie, to jest słowo rema. Wiara buduje się ze słowa rema. Słowo rema oznacza, to jest to, co Bóg wypowiada do ciebie w tym momencie. Ja jestem fanatykiem słowa rema. Ja kocham słowo rema. Ja od 15 lat, każdego dnia Bóg mi daje słowo rema. Dzień w dzień Bóg mi daje słowo rema. Dzień w dzień Bóg mówi do mojego życia. To wiara jest budowana przez to, co Bóg mówi do ciebie. I chcę ci zadać pytanie. Co Bóg dzisiaj mówi do ciebie? Jeśli nic, to znaczy, że spędź te święta trochę inaczej. Jeśli Bóg nic nie mówi do ciebie, co Bóg mówi do ciebie? Jeśli Bóg dzisiaj nic nie mówi do ciebie, to skąd ma się pojawić jakakolwiek wiara w twoim życiu? Druga rzecz to jest nadzieja. Nadzieja to jest przekonanie, że wszystko będzie dobrze. Ja jestem przekonany, że to wszystko się dobrze skończy. Cokolwiek, wszystko się dobrze skończy. To jest moje silne przekonanie. Dlaczego mam takie silne przekonanie? Bo Jeremiasza, 29 rozdział, 11 werset, znany fragment. W Stanach Zjednoczonych chrześcijanie mają to z tyłu samochodów, chrześcijanie mają tą naklejkę na swoich Bibliach. To nie o to chodzi, żebyś miał to z tyłu samochodu, nie chodzi o to, żebyś miał to na swojej Biblii. Chodzi o to, żebyś miał to w swoim umyśle. Albowiem ja wiem, jakie myśli mam o was, mówi Pan. Myśli o pokoju, a nie o niedoli, aby zgotować wam przyszłość i natchnąć was nadzieją. To jest mój Bóg, to jest twój Bóg, który przychodzi, aby natchnąć cię nadzieją. Jeśli pojawia się nadzieja, nadzieja jest nawozem dla wiary. Nadzieja to jest przekonanie, że to wszystko się dobrze skończy. Wiecie, Pan Jezus powiedział, że nie mamy się bać absolutnie nikogo. Co mi może zrobić człowiek? Człowiek może mnie najwyżej zabić. I co z tego? I tak to się wszystko dobrze skończy, bo będę z moim Bogiem. Amen? A jesteście podekscytowani. Nadzieja to jest przekonanie, że wszystko będzie dobrze. I nadzieja wypływa z drugiej definicji słowa słowo. Czyli logos. Rema buduje wiarę, ale słowo logos, całkowite objawienie Bożego Słowa, cała Biblia, całe 66 ksiąg tchną każdego dnia nadzieją do twojego życia, że to wszystko się dobrze skończy. Widzę, że jesteście podekscytowani. Może coś takiego innego. Wygraliśmy 5-4, wygraliśmy z Walią. Większy entuzjazm. Wiara, nadzieja, miłość. I to jest teraz bardzo kluczowe. Sama wiara, sama nadzieja, pozbawiona miłości, zrozumienia miłości. To jest problem. Ewangelia Jana, 4 rozdział. Pierwszy list Jana, 4 rozdział, wersety od 8 do 10. Kto nie miłuje, nie zna Boga, gdyż Bóg jest... To nie jest to, że Bóg ma miłość. Jego natura jest taka, że Bóg jest miłością. A więc Jego naturą jest to, aby dawać nadzieję. Jego naturą jest to, aby mówić do ciebie, aby wyposażyć cię w wiarę, wyposażyć cię w to, co jest ci potrzebne, abyś przechodził przez trudne momenty w twoim życiu. I dalej Jan mówi, w tym objawiła się miłość Boga do nas. W czym się objawiła miłość Boga do nas? Że Syna swego jednorodzonego posłał Bóg na świat, abyśmy przezeń żyli. Na tym polega miłość, posłuchajcie, na czym polega miłość Boga, to jest rozwalające, że nie myśmy umiłowali Boga, lecz On nas umiłował i posłał Syna swego jako ubłaganie za grzechy nasze. Miłość nie polega na tym, że my ukochaliśmy Boga. Miłość polega na tym, że On pierwszy ukochał ciebie. Bóg ukochał cię, zanim cokolwiek złego zrobiłeś. Jego miłość nie jest wykluczona, kiedy ty wpadasz w grzech. Jego miłość się nie kończy, kiedy wszystko w twoim życiu się wali na lewo i prawo. Jego miłość nie polega na tym, jak będziesz się tak zachowywał, to ja cię będę kochał. A jak nie będziesz się tak zachowywał, to ja cię nie będę kochał i dam ci popalić. To nie jest Bóg. To jest twoje myślenie. Bóg cię kocha pomimo. Bóg cię kocha pomimo. To jest niesamowite. A więc jeśli masz świadomość, że Bóg ciebie kocha, jeśli masz świadomość, że Bóg daje ci nadzieję, że to wszystko się dobrze skończy, zaufaj mi, ale chcę cię wyposażyć w wiarę. Chcę cię wyposażyć w coś, co pozwoli ci przejść przez ten trudny czas w twoim życiu. Pamiętaj, moja miłość jest za tobą. Pamiętaj, nadzieja jest, moja nadzieja jest z tobą, ale chcę ci dać słowo, które przeprowadzi cię przez trudny czas. I przejdźmy do pewnej sytuacji, którą chciałem wam pokazać, która wydarzyła się w Biblii. Sytuacja, która może być adekwatna do twojego życia. Ewangelia Jana, 11 rozdział, wersety od 1 do 3. Był pewien chory Łazarz z Betanii, miasteczka Marii i jej siostry Marty. Chodzi o tę Marię, która później namaściła Pana pachnącym olejkiem i wytarła jego stopy swoimi włosami. To właśnie jej brat Łazarz chorował. Siostry posłały więc do Jezusa z taką wiadomością. Panie, ten, z którym się przyjaźnisz, choruje. Pojawia się scenariusz. Scenariusz, który definitywnie ta choroba doprowadzi do śmierci Łazarza. Później, wyprzedzam fakty, Łazarz umrze. Pan Jezus dowiaduje się o tym, że jego przyjaciel, Łazarz, choruje i Pan Jezus wie, że on umrze. I chciałem się odnieść dzisiaj do twojego życia. Co umarło w twoim życiu? Co jest martwe w twoim życiu? Może to jest twoje małżeństwo. Może ono jest martwe. Może dla ciebie, dla was, każdy dzień to jest wyzwanie. Jest kościół, trzeba przyjechać i się zachowywać, a po kościele wracamy do tego, co było. Może twoje małżeństwo jest martwe. A może twoje dzieci są martwe. Może twoje dzieci są martwe. Większość z nas ma jeszcze małe dzieci, trudno o tym mówić, ale kiedy dzieci stają się nastolatkami, kiedy dzieci stają się dorosłe, zaczynają żyć w oparciu o swoją wolną wolę. I może te dzieci, które żyją w oparciu o wolną wolę, źle wybrały i są gdzieś daleko, daleko, daleko od Pana Boga. Może to umarło w tobie. Może straciłeś już nadzieję, że cokolwiek się zmieni. Może twoje finanse już umarły. Może to już umarło. A może jest tak, że twoja praca, nienawidzisz swojej pracy. Nienawidzisz tam chodzić. Ja pamiętam, kiedy pracowałem w szkole, każdy początek roku modliłem się tak: Panie, ja mam nadzieję, że to jest ostatni rok. Po 10 latach w końcu to był ostatni rok. Ale ja kochałem moją pracę. Kochałem moją pracę. To było niesamowite. Kochałem moją pracę. A może w twoim życiu jest tak, że nie masz pracy, a może w twoim życiu jest tak, że twoja praca, którą masz, to dobrze, że jest teraz poniedziałek, to będzie jedyny sensowny poniedziałek, bo każdy inny poniedziałek jest przeklęty przez cały rok. Są 50, 51 wtopionych poniedziałków i ten 52 jest dobry. O, panie, poniedziałek, ale za tydzień będzie ten poniedziałek, a we wtorek trzeba iść do pracy, jak ja tych ludzi nie trawię. To nie jest Boża wola. Ja mam znajomego, który na przykład kocha swoją pracę. Kocha swoją pracę. On kocha swoją pracę do tego stopnia, że po pracy, jak jest zmęczony, ogląda ulubiony serial Krawcowa z Madrytu. On tak bardzo kocha swoją pracę, że później ogląda takie rzeczy, żeby jeszcze lepiej się czuł. Żeby jeszcze lepiej mu było. Czy lubisz swoją pracę? Czy lubisz swoją pracę? Czy nienawidzisz swojej pracy? Czy marzysz, żeby zmienić pracę? Może umarłeś już, może nastąpiła śmierć twojej pracy. A może to jest twoje zdrowie? A może to jest choroba? I najlepszy diagnostyk na całym świecie, czyli Google, powiedział ci, że to już nie ma sensu tak dalej żyć. Że to jest niewyleczalne. Może tutaj nastąpiła śmierć, może straciłeś wiarę, może ciągle chorujesz, nie widzisz żadnych przełomów. Może tak jest. A może jakieś relacje umarły w twoim życiu i już nie widzisz sensu, już nie chcesz mieć nic wspólnego. Może relacje umarły w twoim życiu. Co umarło w twoim życiu? Chcę ci zadać pytanie. Czy zmartwychwstały Jezus ma na to wszystko odpowiedź? Jezus ma odpowiedź na śmierć czegokolwiek. Jezus ma odpowiedź na śmierć czegokolwiek. Jego natura to jest zmartwychwstanie. Jego natura to jest wzbudzać zmartwych. I pojawia się pierwsza rzecz. Wiemy, że Łazarz jest chory. I pojawia się Boża rzeczywistość. Zapisz to sobie, wcześniej czy później będziesz tego potrzebował. Pojawia się fragment Jana 11:4. A gdy Jezus to usłyszał, powiedział: ostatecznie końcem tej choroby nie będzie śmierć, lecz objawienie się chwały Boga. Za jej sprawą Syn Boga, Syn Boży będzie uwielbiony. To jest werset sporej części mojego życia. To jest Boża rzeczywistość. Bóg mówi: moja odpowiedź na ten problem, na tą śmierć jest taka, że końcem tego wszystkiego wcale nie jest śmierć. Końcem tego wszystkiego jest to, że Jezus Chrystus będzie uwielbiony. Jezus jest uwielbiony w czasie choroby, kiedy cię uzdrawia. Jezus nie jest uwielbiony, kiedy chorujesz. Jezus Chrystus jest uwielbiony, kiedy Bóg ciebie uzdrawia. Wiecie, zobaczcie, co mówi Jezus do tej sytuacji. Ta choroba, ostatecznie końcem tej choroby nie będzie śmierć, lecz objawienie się chwały Boga. Za jej sprawą, za sprawą tej choroby Syn Boży będzie uwielbiony. I teraz zadanie dla ciebie. To wszystko teraz zależy od ciebie. Jeśli jest śmierć w twoim życiu, jakakolwiek, czy słuchasz Boga, co On ma do powiedzenia na ten temat? Wiara rodzi się przez słowo rema. Mateusza 4:4, Jezus powiedział: nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, rema, które wychodzi z ust Boży. Czy ty do swojej śmierci masz rema od Boga? To jest podstawowe pytanie. Czy ty masz rema? Powiem wam, ostatnio mieliśmy takiego człowieka, nazywał się Åke Karlsson. 70-letni człowiek, który przeszedł prawie przez wszystko. Jego żona 3 razy została zdiagnozowana z rakiem. Jego żona prawie 3 razy, nie, nie prawie, 3 razy została zdiagnozowana z rakiem. No i co wtedy robi Åke Karlsson? Panie, co ty masz do powiedzenia w kontekście tej choroby? I Bóg dał swoje słowo 3 razy. 3 razy w tym słowie Bóg powiedział, że ja ją uzdrowię. Ale to było tylko słowo, to nie były jeszcze fakty, to było tylko słowo. Bo słowo, kiedy jest wypowiedziane przez Boga, ono zamanifestuje swoją moc. Czy ty masz słowo rema do swojego życia? To jest kilkadziesiąt stron słowa rema. Kilkadziesiąt. Wiecie, ja mam taką świadomość, pewność, że większość chrześcijan nie ma zielonego pojęcia, co Bóg do nich mówi. Jak ty chcesz zwyciężać, jeśli nie masz spersonalizowanego słowa rema do twojego życia? Jak? Jak ty chcesz zwyciężać? Jak? W jaki sposób? Bóg chce mówić do ciebie. Izajasza 55 rozdział, werset 11. Tak jest z moim słowem, które wychodzi z moich ust. Nie wraca do mnie próżno, lecz wykonuje to, czego pragnę i spełnia pomyślnie, z czym je wysłałem. Bóg, jak Bóg mówi przez rema, to Bóg nie mówi sobie tak. Bóg wysyła to słowo i ono nie wraca puste. Ono wraca, kiedy spełni to, z czym zostało wysłane. Jana 11:4. Kiedy chorowałem, mówię: Boże, wiem, co neurolodzy mówią o tej chorobie. Wiem, co inni mówią o tej chorobie. Wiem, co ja myślę o tej chorobie, że to już jest koniec, że czeka mnie wózek inwalidzki. Bo takie są fakty stwardnienia rozsianego. Ale powiedz mi, co ty myślisz na ten temat? I Bóg mówi: otwórz Jana 11:4. Ta choroba nie jest na śmierć. Ta choroba nie jest na śmierć, ale po to, aby Syn Boży był przez nią uwielbiony. Jestem 14 lat zdrowym człowiekiem. 14 lat zdrowym człowiekiem, bo uchwyciłem się słowa, które Bóg do mnie powiedział. Bóg ma słowo do twojej z Panem Bogiem. Trzeba się zamknąć w swoim pokoju albo gdziekolwiek i spędzić czas z Nim, spędzić czas z Bogiem. Boże, widzisz, co się dzieje w moim życiu? Co ty masz do powiedzenia odnośnie sytuacji, w której jestem? Co ty masz do powiedzenia odnośnie śmierci, w której jestem? Jak nie będziesz miał tego, twoje życie będzie smutne. Bo nie masz się czego uchwycić. Nie masz się czego przytrzymać. Nie masz nic. Ja pamiętam jedno słowo od Boga. Wiecie, ja pamiętam ten moment, kiedy Bóg przemówił do mnie z tego Jana 11:4. Ja byłem zapłakany, ja wiedziałem, że Bóg do mnie mówi i zacząłem oczekiwać Jego uzdrowienia. Zacząłem wołać do Boga: Panie, przyjdź i uzdrów mnie. Dlatego jesteś chory, to czego potrzebujesz. To nie potrzebujesz się diagnozować 5000 razy. Potrzebujesz się spotkać z Bogiem, który da ci słowo rema. Kiedy jest jakakolwiek śmierć w twoim życiu, potrzebujesz słowa rema, które da ci Bóg. Druga rzecz, o której pamiętaj, Boże działanie to nie jest twoje działanie. To jest szok. Jana 11, rozdział, werset od 5 do 8. Jezus zaś kochał Martę, jej siostrę i Łazarza. Gdy więc usłyszał, że choruje, to jest hit, to jest Pan Jezus. No co byś zrobił? Masz doświadczenie wskrzeszania ludzi z martwych, jesteś Bogiem. Usłyszałeś, że Łazarz choruje. I co robisz? A więc jak usłyszał, że choruje, to jeszcze 2 dni pozostał tam, gdzie przebywał. Wow. Panie, jesteś niesamowity. Jesteś niesamowity. Widzisz, Bóg to nie jest McDrive. Bóg to nie jest McDonald's. Bóg działa tak, jak On chce. Wiecie, Jezus pozwolił, aby z Łazarzem było jeszcze gorzej. Jeszcze 2 dni pozostał. Wiecie, to nie jest tak, że ja dostałem słowo rema od Boga i wszystko się zmieniło. Nie, nie. To się dopiero zaczęło. Bóg zaczął wprowadzać swoje słowo w moje życie. Ja zacząłem wyznawać Jego słowo w moim życiu. Ale to się nie stało od razu. To się nie zmieniło od razu. To trwało jeszcze 100 dni. U niektórych ludzi to trwa jeszcze wiele lat. Ale Bóg, kiedy wypowie swoje rema, On jest wierny. On jest wierny. I On będzie pilnował, aby słowo, Jego słowo stało się faktem. Ostatnio czytałem pewnego człowieka, który napisał coś takiego. Boże wolno jest dużo wolniejsze niż nasze wolno. Posłuchaj jeszcze raz, to jest głębia. Boże wolno jest dużo wolniejsze niż nasze wolno. Wiecie, że my wszyscy jesteśmy tak nakręceni, my żyjemy w takim świecie, że rzeczy mają się dziać tu i teraz. O, jak Bóg, Bóg mi dał słowo, fajnie, już minęły 2 dni, nic się nie zmieniło. Powiem ci, się jeszcze długo, długo nie zmieni. Z taką postawą to się jeszcze długo, długo nie zmieni. Dlaczego Bóg przeciąga czas, abyś ty sprawdził swoje serce? Czy ty tego naprawdę chcesz, a jeśli chcesz, to po co chcesz? Bóg sprawdza twoje serce. Nic nas tak nie testuje jak czas. Powiedziałem wam o mojej pracy. Od pierwszego dnia pracy marzyłem, aby to był ostatni rok mojej pracy. 10 lat później wszystko się zmieniło. Ale kiedy popatrzysz na Biblię, to Bóg bardziej działa w latach niż w dniach. Kiedy Bóg funkcjonuje z ludźmi, to On bardziej działa w latach, aniżeli w dniach. Bóg ma wszelki czas. To my mamy presję. Zaufaj Jego sposobowi działania i ufaj Mu, że Jego czas jest najlepszy. Sfrustrowany chrześcijanin to już jest taki, który nie ma słowa rema od Boga, w którego życiu się źle dzieje i on tak żyje i się łudzi, że kolejny dzień będzie inny. Nie, nie, nie. To tak nie działa. To totalnie tak nie działa. To działa w taki sposób, Panie Boże. Widzisz, co jest? Przemów do mnie, ja potrzebuję się uchwycić Twojego słowa. I Bóg bardziej niż chce przemówić do Twojego życia. Bardziej niż chce przemówić do Twojego życia. Kiedy Bóg przemówi do Twojego życia, aż się wyprostujesz. Jego słowo po prostu tak wzmacnia, Jego słowo tak buduje, tak inspiruje, że cię roznosi. I później się zachowujesz, jakbyś był zdrowy, kiedy ludzie widzą, że jesteś ciągle chory. Bo żyjesz w mentalności Bożego Królestwa, że Jego słowo to jest tylko kwestia czasu. Czasami Bóg doprowadza nas do naszych niemożności, aby objawić swoją moc. Byłeś kiedyś w takim miejscu, że modliłeś się, Panie, zabierz mnie z tego świata? Że miałeś już tak dosyć, że tak długo już czekałeś i nic się nie... Byłeś kiedyś w takim miejscu? Panie, zabierz mnie z tego świata. Jeśli jeszcze nie byłeś, to będziesz. Po co? Abyś w końcu zrozumiał, że Bóg działa nie dzięki twojej sile, ale Bóg działa dzięki wierze, którą chce ci dać. Bóg działa dzięki wierze, Bóg działa dzięki temu, co On mówi do ciebie. Tu nie chodzi o to, żebyś szybciej pływał. Tu chodzi o to, żebyś przestał pływać i zaufał Mu, że On cię będzie podtrzymywał i się nie utopisz. Trzecia rzecz. Boża perspektywa to nie jest moja perspektywa, dla Niego wszystko jest tymczasowe. To jest niesamowite. Ewangelia Jana, 11 rozdział, 11 werset do 15. Po tych słowach dodał: Łazarz, nasz przyjaciel, zasnął, ale idę zbudzić go ze snu. Pan Jezus miał jakąś inną perspektywę. Łazarz umarł na śmierć. Wiecie, w języku hebrajskim umrzeć oznacza umrzeć na śmierć. Jakby dało się inaczej. Łazarz umarł na śmierć. A Jezus mówi, nie, to Łazarz po prostu zasnął. Dlaczego on powiedział, że Jezus zasnął? Bo dla niego to jest inna perspektywa. Jezus ma zupełnie inną perspektywę. Dla Jezusa wszystko jest tymczasowe. On jest wieczny, Jego Słowo jest wieczne, wszystko inne jest tymczasowe. A więc dla Niego śmierć czy sen to jest to samo. I powiem Ci, zobaczcie, co dalej jest napisane. Wtedy uczniowie powiedzieli: Panie, skoro zasnął, to wyzdrowieje. Ja nie wiem, jak Jezus wybrał tych uczniów. Szczerze, jak ich czasami słucham, to było po prostu: Panie, jak chciałeś zawstydzić, obalić wszystkie testy na inteligencję, to ci się udało. To była banda baranów bardzo często. Jezus jednak miał na myśli jego śmierć, ale oni natomiast myśleli, że mówi o zwykłym śnie. Wtedy Jezus powiedział im wyraźnie, mówi: posłuchajcie, Łazarz, co? Łazarz umarł. Aha, umarł, nie zasnął, umarł. Porozmawiajmy o tym, co Jezus miał na myśli. Dla Jezusa twoje, moje problemy, twoja, moja śmierć w pewnych dziedzinach jest tymczasowa. Złap to. Pewne rzeczy są, pewne rzeczy, śmierć w twoim życiu jest tymczasowa. Bóg chce przynieść temu życie, ale co Bóg mówi do ciebie? Co Bóg mówi do ciebie? Kiedy będziesz spędzał z Nim czas, bo to tylko jest stamtąd, będziesz łapał właściwą perspektywę. Właściwa perspektywa rodzi się, kiedy przeżywasz czas z Bogiem. Kiedy przeżywasz czas z Jego Słowem, wtedy masz właściwą perspektywę. Wtedy masz właściwą perspektywę. Jeśli nie spędzasz czasu z Bogiem i z Jego Słowem, to masz zaburzoną perspektywę. Nie rozumiesz. Totalnie nie rozumiesz. Ja zauważam, że my bardzo często w naszym chrześcijaństwie patrzymy na rzeczy totalnie cieleśnie. Wiecie, jak się przybliżysz do Boga, jak żyjesz z Nim blisko, jak spędzasz z Nim czas, jak czytasz Jego Słowo, to postrzegasz świat zupełnie inaczej niż większość ludzi. Nie, że jesteś lepszy, nie, postrzegasz go zupełnie z innej perspektywy. Zupełnie z innej perspektywy. Dla Boga wszystko jest tymczasowe. Wszystko jest na chwilę, wszystko jest chwilowe. Złap to. Czwarta rzecz. Boże działanie jest czasami dla nas niezrozumiałe. I to jest kolejny gigant. To jest Ewangelia Jana, 11 rozdział, 16 werset. Wówczas Tomasz, on już się dziwnie nazywał, zwany Dydymos. Jak ktoś będzie w ciąży i będzie chłopczyk, to mam kolejne imię dla twojego syna. Dydymos. Idź na całość. Dydymos. Niektóre matki już machają, nie, nie, nie. Dlaczego? To jest biblijne imię. Powiedział do pozostałych uczniów: to my też chodźmy, żebyśmy razem z nim umarli. Wyobraź sobie. Jezus mówi, Łazarz śpi. Oni mówią, no jak śpi, to pójdźmy go obudzić. Jezus mówi, nie, nie, słuchajcie, Łazarz umarł. I oto on, Dydymos, cały na biało, mówi, to my też chodźmy, żebyśmy razem z nim umarli. Ale po co? Po co? Jak Łazarz umarł, to po co oni mają z nim umierać? Jaki to ma sens? Do czego to zmierza? Zmierza to do tego, że Boże działanie czasami jest dla nas niezrozumiałe. Jest totalnie niezrozumiałe. Bóg działa tak, jak chce, ale nigdy tak, jak ty chcesz. Wiecie, że nie ma ani jednej bitwy w Biblii, którą Izrael by zwyciężył, walcząc tak samo? Jerycho jest tylko jedno. Będziecie chodzić, będziecie zdobywać Jerycho w taki sposób. Będziecie każdego dnia chodzić dookoła Jerycha jeden raz, ale siódmego dnia przejdziecie się tam 7 razy i zawołacie po hebrajsku teruah, co oznacza dźwięk zwycięstwa, i mury Jerycha runął. To jest tylko jedna walka. Bóg dawał inną strategię Izraelowi prawie za każdym razem. Jezus uzdrawiał ludzi. Jak ludzie mu mówili, Panie, przyjdź, połóż ręce na niego, to Jezus przychodził i plunął komuś gdzieś na twarz albo w oko, albo cokolwiek. Parafrazuję. Jezus nigdy nie robił tego, co ludzie chcieli. Przestań łączyć kropki w swoim życiu, przestań budować scenariusze, przestań myśleć o tym, w jaki sposób Bóg przyniesie życie do twojego życia albo do twojej śmierci. Bóg działa tak, jak chce. Nie jesteś w stanie tego wymyśleć. Ja lubię takich ludzi. No, to teraz to już wiem, co Bóg będzie robił w moim życiu. Jak już słyszę, wiem, co Bóg będzie robił w moim życiu, to mam ochotę powiedzieć, słuchaj, chłopcze, nie znasz Boga. Każdy mój scenariusz legł w gruzach. Każdy. Ja myślałem, tak jak Naaman, że jak zachorowałem, to przyjdzie jakiś namaszczony człowiek Boży, położy na mnie ręce, ja się pewnie przewrócę, będę się trząsł przez 3 godziny i wstanę totalnie zdrowy. Ja tak myślałem. Powiem wam, wielu ludzi się o mnie modliło i nic z tego nie było. Bóg mnie uzdrowił zupełnie inaczej. Nawet nie wiem jak. Bóg przychodzi zupełnie inaczej. Przestań być panem swojego losu. Przestań myśleć, że ty wiesz, co Bóg zrobi. Przestań. Bóg jest Bogiem, który jest na tyle kreatywny, skoro każdy płatek śniegu jest zupełnie inny, to on będzie z tobą działał według wzoru. Nie. Bóg działa tak, jak On chce. Ja mam nie ufać moim sposobom Bożego działania. Ja mam ufać mojemu Bogu. A to, jak On to zrobi, co On zrobi, w jaki sposób. Wiecie, kiedy zaczęliśmy budowę budynku, to ja miałem jedną rzecz. Jedno słowo od Boga. Buduj. Fajnie. Jeszcze coś? Starczy. No i co dalej? Nie wymyśliłbym tego, co się działo po drodze. Nie wymyśliłbym tego. Powiem wam, to trzeba być geniuszem, żeby to wymyśleć. Nie miałem zielonego, mówiąc denominacyjnie, zielonego pojęcia, w jaki sposób Bóg to dokończy. Dzisiaj jestem pewny jednej rzeczy, że Bóg to skończy i niczego więcej nie jestem pewien. Niczego więcej nie jestem pewien. Wiem, że Bóg to zrobi. A jak? Nie mam zielonego pojęcia. Co mi pozostaje? Totalna ufność w to, co on powiedział. 5. Boża wierność i ludzkie rozumowanie. Jana 11, rozdział, werset 19-22. I wielu spośród Żydów zebrało się u Marty i Marii, aby je pocieszyć po stracie brata. Gdy więc Marta usłyszała, że Jezus idzie, wyszła mu na spotkanie. Maria pozostała w domu. Marta natomiast zwróciła się do Jezusa. Panie, gdybyś tu był, to mój brat by nie umarł. Ale i teraz wiem, że Bóg da ci wszystko, o co go poprosisz. Wiecie, ona była mądra. Prawdą było, że gdyby Pan Jezus tu był, to prawdopodobnie Łazarz by nie umarł. Ale wyciągnęła prosty wniosek. Ale i teraz wiem, że Bóg da ci wszystko, o co go poprosisz. Posłuchaj. To słowo, ale i teraz zmienia wszystko. Jest źle, jest beznadziejnie, Łazarz jest martwy, za chwilę zacznie niemiło pachnieć, jest koniec imprezy, jego życie się skończyło. Gdybyś tu był, to by tak nie było, ale Panie, jestem przekonana, że Bóg da ci wszystko, o co go poprosisz. Innymi słowy, Bóg decyduje, kiedy jest koniec. Bóg decyduje, kiedy jest koniec. Diabeł w twoim życiu zrobi wszystko, aby ci powiedzieć, że to już jest koniec. Nie ma już nic. On zrobi wszystko. To już jest koniec. Już nic się nie da zrobić. Koniec. To już jest śmierć. Nic z tym nie zrobisz. To już jest koniec. Ale Marta mówi, ale i teraz, pomimo tego, że to kiepsko wygląda, wiem, że Bóg da ci wszystko, o co go poprosisz. Szósta rzecz. Może tak, powiem wam taką rzecz. Kiedy Bóg da ci słowo, to ono w pewnym momencie twojego życia umrze. To znaczy, dojdziesz do takiego miejsca, czekając na wypełnienie Bożego Słowa, że wydarzą się rzeczy totalnie odwrotne do tego, co Bóg ci powiedział. Wiesz, co to znaczy? Że Bóg naprawdę do ciebie przemówił. Diabeł atakuje zawsze wszystko, co Bóg robi i co Bóg powiedział. On zawsze atakuje wszystko, co Bóg robi i co Bóg powiedział. Pan Jezus, kiedy miał być zabity przez Heroda? Jak był? Dzieckiem. Wielka, przychodzi Boża obietnica dla Izraela. Nie tylko dla Izraela, ale dla pogan. I Herod się pojawia. Fajnie. Ale my zabijemy teraz wszystkich chłopców do drugiego roku życia i nic z tego nie będzie. Czyżby Herod umarł, nie Pan Jezus? Mojżesz urodził się i diabeł widział przeznaczenie i Boże Słowo w tym człowieku. Wiedział, że w nim jest przeznaczenie i on nam może namieszać w przyszłości i wyprowadzić Izraela z Egiptu. Kiedy chciał diabeł zabić Mojżesza? Od razu, na początku. Śmierć dla obietnicy, którą Bóg ci daje, śmierć dla słowa jest normalna i zwyczajna. To jest dynamika Bożego Królestwa. To jest dynamika Bożego Królestwa. Jeśli nie doświadczyłeś śmierci obietnicy, to na nią czekaj. Problem polega na tym, że niektórzy ludzie, kiedy przychodzi śmierć obietnicy, to oni myślą, że już nic z tego dalej nie będzie, bo przyszła śmierć. Skoro Bóg powiedział, to musi się wypełnić. Tak, Bóg powiedział, to się wypełni, ale Bóg ci nie powiedział, jak się wypełni i kiedy się wypełni. Możesz być w miejscu śmierci obietnicy. Możesz być w miejscu, że Panie, co dalej? Kolejna rzecz. Kończymy już. Jana 11, 23-27. Jezus zapewnił, zmartwychwstanie twój brat. Marta na to, wiem, że zmartwychwstanie przy zmartwychwstaniu w dniu ostatecznym. Miała fantastyczną teologię. Rozumiała, że będzie zmartwychwstanie kiedyś wszystkich ludzi. Wiecie, że kiedyś my wszyscy zmartwychwstaniemy na sąd? Ale ja nie chcę. Powiem ci, możesz chcieć, możesz nie chcieć, ale słońce będzie jutro świecić. Możesz chcieć, możesz nie chcieć, ale kiedyś wszyscy staniemy przed Bożym tronem. I Bóg nie będzie musiał ci zadawać pytań, bo On tylko na ciebie popatrzy i będziesz się czuł jako człowiek, który w tym momencie został całkowicie poznany. I ona miała właściwą teologię. Kiedyś wszyscy zostaniemy wzbudzeni z martwych na sąd. Wtedy Jezus skierował do niej słowa: ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we mnie wierzy, choćby nawet umarł, żyć będzie. A każdy, kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Czy wierzysz w to? Aż tu pasuje, żeby powiedzieć, kobieto, czy wierzysz w to? Ona odpowiedziała, tak, Panie, ja wierzę, że Ty jesteś Chrystusem, Synem Bożym, który miał przyjść na świat. Marta za chwilę doświadczy pełni Jezusa, który jest zmartwychwstaniem, który wzbudza z martwych to, co jest umarłe. Nasze poznanie Boga jest cząstkowe. W Jezusie objawiło się pełne objawienie Boga. Bóg Ojciec powiedział, mój Syn pokaże, kim ja jestem. On jest dokładnym odbiciem tego, kim ja jestem. Jezus jest Bogiem, który dokładnie pokazał, kim On jest, kim jest Bóg Ojciec. To, co nas, kochani, różni, to jest zrozumienie Boga. Znamy Boga w pewnych rzeczach, a w pewnych rzeczach Boga w ogóle nie znamy. Bóg chce, abyśmy poznawali Go przez doświadczenie. Doświadcz i zobacz, że Pan jest dobry. Bóg chce, abyś doświadczał Boga. On jest życiem, On nie jest religią. On jest drogą do nieba, ale nie jako książeczka, ale jako osoba. Bóg chce Ci się objawić w taki sposób, jakiego jeszcze nie znasz. Przez cały Stary Testament Bóg objawiał swoje cechy charakteru przez swoje imię. Na przykład, kiedy w 22 rozdziale w pierwszej księdze Mojżeszowej Bóg zaopatrzył Abrahama, powiedział, ja jestem Jahwe Irech. Jestem Pan, który zaopatruje. Jestem Bóg, który widzi, jestem Bóg, który zaopatruje. Ja Cię widzę, ja się o Ciebie troszczę i ja Cię zaopatrzę, mówi Pan. On jest takim Bogiem. Ile razy doświadczyłeś tego w swoim życiu? Tego trzeba doświadczyć. Że Ci brakowało, On przyszedł. Ja jestem Jahwe Irech. Ja jestem Bóg, który Cię zaopatruje. Bóg się objawił również jako Jahwe Rafa, jako Pan, który jest lekarzem. Tego trzeba doświadczyć. Tego trzeba doświadczyć w swoim życiu, że On jest lekarzem. Że On jest tym, który uzdrawia. Wiecie, ja widziałem to zbyt wiele razy, że On jest Jahwe Rafa, aby w to wątpić. Widziałem ludzi uzdrawianych z raka, widziałem ludzi wstających z wózków. Widziałem to na swoim ciele, kiedy Bóg całkowicie uzdrowił mnie ze stwardnienia rozsianego. Widziałem ludzi uzdrowionych ze stwardnienia rozsianego. Widziałem ludzi uzdrowionych z boleriozy. Widziałem to na własne oczy. On jest Jahwe Rafa. To jest mój Bóg. On jest również lekarzem. On jest Jahwe Shalom. On jest Bóg, który jest Twoim pokojem. Jezus spał w czasie burzy. Uczniowie panikowali, a Jezus spał w czasie burzy. Możesz spać w czasie burzy. Kiedy? Kiedy znasz Boga jako Jahwe Shalom. Wiecie, kiedy my przechodzimy przez problemy, nie tylko my to widzimy. Wszyscy to widzą. Jedna wielka panika. Co to teraz? Nie potrafisz o niczym innym mówić. Bóg mówi, jak będziesz jeszcze tak opowiadał na lewo i prawo, na lewo i prawo, będziesz panikował, będziesz się rzucał, będziesz wątpił, potem znowu wierzył, będziesz się podnosił, upadał. Bóg mówi, ja chcę ci się objawić jako Jahwe Shalom. Jako Pan, który jest pokojem. Ja chcę przyjść do Twojego życia i dać Ci pokój, który nie jest zrozumiały dla żadnego rozumu. Ty nie jesteś w stanie tego pojąć. Kiedy poznajesz Boga jako Jahwe Shalom, jesteś pełen nadziei. Jesteś pełen wiary. Nic nie przynosi większego szalom, jak przychodzi Bóg i mówi, ja jestem. Kiedykolwiek Bóg powoływał kogoś do czegoś szalonego, mówił mu tylko jedną obietnicę. Ja, Pan, jestem z Tobą. Starczy. To naprawdę wystarczy. Idź. Ja, Pan, jestem z Tobą, ale Panie, coś jeszcze? Tak, ja jestem z Tobą.
20 lat później, Panie, powiedz mi coś, gubię się. Tak, tak, ja jestem z Tobą. Ale co teraz? Nie trać wiary, ja jestem z Tobą. Jahwe Shalom, Bóg, który jest pokojem. Jahwe Roi, Pan, który jest pasterzem. Pasterz ma to do siebie, że on prowadzi owce, a nie idzie za owcami. On jest dobrym pasterzem, bo on kładzie swoje życie za swoje owce, kiedy pojawia się niebezpieczeństwo. On jest pasterzem. Czy doświadczasz tego w swoim życiu? On jest Jahwe Chesed, Pan przebaczenia i miłosierdzia. Przez każdą sytuację, przez którą przechodzisz, przez każde wyzwanie, przez które przechodzisz, Bóg chce objawić się Tobie w zupełnie inny sposób. Wiecie, chrześcijaństwo to nie są święta. Chrześcijaństwo to nie jest sporadyczne czytanie Biblii. Chrześcijaństwo to nie jest okazjonalna modlitwa. Chrześcijaństwo to jest największa przygoda, w której jesteś w stanie brać udział. Jak ja czasami patrzę na chrześcijan, mówię, Boże, ja nie chcę taki być. Ja chcę być taki jak Ty. Wybitny przywódca indyjski, Gandhi, powiedział, mam cały czas Nowy Testament przy sobie. To nic nie zmienia. Wiem, kim jest Jezus. Nie mam z Nim żadnego problemu. To też nic nie zmienia. I powiedział taką rzecz. Jedyny problem to jesteście wy. Bo wy jesteście totalnie innym odbiciem tego, kim jest Jezus. Wy jesteście zupełnie inni niż wasz mistrz. Jesteście zupełnie inni niż wasz Bóg. Bądź zaraźliwy. Bądź zaraźliwy. Kiedy żyjesz z Nim, kiedy On do Ciebie mówi, jest trudno być normalnym. Ja nie chcę żyć w Twojej rzeczywistości, ja chcę żyć w mojej rzeczywistości z moim Bogiem. Ja chcę Go poznawać, ja chcę doświadczać to, kim On jest. On jest tak niesamowity, On jest tak wielki. Ja tak mało ciągle o Nim wiem, tak dużo jeszcze mogę doświadczyć z Nim tutaj na ziemi. Zobaczyć Go w trudnych sytuacjach w moim życiu. I przychodzi Boże rozwiązanie. Jana 11, 37, 44. Byli i tacy, którzy mówili, czy ktoś, kto otworzył niewidomemu oczy, jest mowa o Jezusie, który uzdrawiał niewidomych, nie mógł sprawić, aby ten nie umarł? To jest takie typowo polskie, prawda? No jaki taki kozak był? Uzdrawiał tych, którzy byli niewidomi? Zostawcie, spokojnie. Pięknie. Czy on nie mógł, ten, który uzdrawiał niewidomych, czy on nie mógł czegoś zrobić? Jezus znowu, to jest dobre, Jezus westchnął głęboko. Ojcze, ja wiedziałem, że to będzie trudne, ale z tymi ludźmi to jest o wiele trudniejsze. I udał się do grobu. Grobem była grota. Wejście zamykał kamień. Koniec, Amba Fatima, nie ma opcji. Jezus polecił, usuńcie ten kamień. Wtedy odezwała się Marta, siostra zmarłego. Panie, będzie czuć, bo to już czwarty dzień. Oj, będzie czuć. Czasami jest tak, że ty czujesz już tą śmierć. Ty już to czujesz. Ty już to widzisz. W twoim umyśle już się pojawia, po prostu czujesz, widzisz. Dotykasz śmierci. Wszystko mówi, że to jest koniec. Czy ci nie powiedziałem, że jeśli uwierzysz, zobaczysz chwałę Boga? Usunęli więc kamień. Jezus natomiast wzniósł oczy w górę i powiedział, Ojcze, dziękuję Ci, że mnie wysłuchałeś. Ja wiem, że mnie zawsze wysłuchujesz, ale powiedziałem to ze względu na tłoczących się wokół mnie ludzi. Chcę, by uwierzyli, że Ty mnie posłałeś. Po tych słowach zawołał donośnym głosem, bardzo stanowczym głosem, Łazarzu, wyjdź. I umarły wyszedł. Jego nogi i ręce powiązane były pasami płótna, a twarz owinięta chustą. Jezus zwrócił się do przybyłych. Rozwiążcie go i pozwólcie mu odejść. To jest mój Bóg. To jest Twój Bóg. On wzbudza zmartwych. On wzbudza zmartwych. On jest Bogiem, który wzbudza zmartwych. To jest mój Bóg. On jest Bogiem zmartwychwstania. On jest Bogiem, który przynosi życie. Bądź chociaż trochę podekscytowany. Bądź chociaż trochę podekscytowany. Wiecie, ja nie lubię kaznodziejstwa, którzy głoszą o czymś fascynującym, a głoszą o tym, jakby to była najnudniejsza rzecz na świecie. Jak można mówić o Jezusie cicho? Jak można mówić o Jezusie bez pasji? Jak? Nie można. Nie powinno się. Jezus zmartwychwstał. I On jest przykładem dla nas, że On jest w stanie przynieść zmartwychwstanie wszędzie, gdzie jest śmierć w Twoim życiu. Jeśli jest gdzieś śmierć w Twoim życiu, chciałem, żebyś powstał. Jeśli jest gdzieś śmierć w Twoim życiu, chciałem, żebyś powstał. Halleluja, Panie Jezu. Halleluja, Panie Jezu. Halleluja, Panie Jezu. My za chwilę się pomodlimy, abyś był człowiekiem, który przede wszystkim uwierzy w to, że Bóg chce do ciebie mówić. Który przede wszystkim uwierzy w to, że Bóg chce do niego powiedzieć coś. I to jest teraz twój czas, co ty z tym zrobisz. Wiecie, chrześcijaństwo bez słowa rema, bez żywego Boga jest pustą, beznadziejną religią, gdzie ci się tylko wydaje, że żyjesz z Bogiem. Tylko ci się wydaje. Ale chrześcijaństwo, gdzie Bóg mówi, jest tak piękne, jest tak niesamowite, to jest tak piękne, kiedy Bóg cię prowadzi od zwycięstwa do zwycięstwa. Panie Jezu, ja modlę się o każdą osobę, która tutaj jest. Ja modlę się o każdą osobę, która tutaj jest, Duchu Święty. Ja modlę się, Panie, abyś mówił do naszego życia. Ja modlę się, Panie, abyś mówił do naszych serc. Ja modlę się, Panie, abyśmy od dzisiaj, od teraz oczekiwali, abyś Ty przemówił do nas, abyś zabrał wszelką niewiarę, abyś zabrał wszelkie zniechęcenie, abyś zabrał wszelką beznadzieję, abyś zabrał wszelką śmierć w imieniu Jezus, bo Ty jesteś Bogiem zmartwychwstania. Niech przyjdzie Twoja nadzieja, niech przyjdzie Twoje słowo rema, niech przyjdzie Twoja wiara. Panie, Ty nas kochasz, Panie, Ty nas kochasz i wszystko, co mówisz do nas, jest przepełnione Twoją miłością. Panie, ja modlę się, aby to słowo nie było pustym słowem, ale żeby było słowem, które przyniesie owoc. Żeby było słowem, które przyniesie owoc. Uwolnij nas, Panie, od durnej religii. Uwolnij nas, Panie, od pustych form, uwolnij nas od udawania chrześcijaństwa. Uwolnij nas, Panie, od prowizorki życia z Bogiem. Uwolnij nas, Panie, i przyjdź jako zmartwychwstały Pan do naszego życia. Przyjdź jako zmartwychwstały wielki Bóg do naszego życia. Panie, my potrzebujemy Ciebie, Jezu. Panie, my potrzebujemy Ciebie, Duchu Święty. Panie, my potrzebujemy bliskości i relacji z Tobą. Halleluja, Panie Jezu. Jeśli jeszcze nigdy w swoim życiu nie poddałeś życia Jezusowi Chrystusowi w świadomy sposób, nigdy nie powiedziałeś, Panie, moje życie należy do Ciebie, ja chcę poddać moje życie Tobie. Jeśli Ty jeszcze nigdy nie zrobiłeś tego w swoim życiu, powiem Ci tak, jeszcze jesteś martwy, jesteś totalnie martwy dla Boga. Ale Bóg przychodzi i mówi: zaufaj mi. Zaufaj mi, otwórz swoje serce, aby mógł przyjść do twojego życia. Abyś mógł doświadczyć mojej mocy, abyś mógł doświadczyć mojej realności, abyś mógł doświadczyć twojego zmartwychwstania. Jeśli chcesz dzisiaj poddać swoje życie Jezusowi Chrystusowi albo ponowić swoje oddanie życia Jezusowi, proszę pomódl się ze mną taką modlitwą. Powtórz za mną. Pomodlimy się wszyscy razem z tobą, abyś mógł przyjść do Jezusa, abyś spotkał się ze zmartwychwstaniem, abyś spotkał się z prawdziwym, żywym Bogiem. Panie Jezu, ja przychodzę do ciebie i chcę poddać ci moje życie. Ja wiem, że jestem martwy dla ciebie. To, czego ja odczuwam, to śmierć w moim sercu. I chcę cię przeprosić za każdy grzech w moim życiu. Oczyść mnie z wszelkiej ciemności. Oczyść mnie z każdego grzechu w imieniu Jezusa. Panie, ja przychodzę dzisiaj i chcę oddać moje życie tobie. Ojcze, moje życie od dzisiaj należy do ciebie. I wyznaję to dzisiaj, że Jezus Chrystus jest moim Panem. Amen. Jeśli modliłeś się tą modlitwą, to chcemy zaklaskać dla ciebie. Chcemy zaklaskać dla ciebie. Chcemy uczcić to, że Jezus zbawił twoje życie.
Witaj ponownie. Dziękujemy za wysłuchanie tego nagrania i mamy nadzieję, że pomoże ci ono zbliżyć się do Boga. Jeśli dziś podejmujesz decyzję o zaufaniu Jezusowi i uznaniu Go twoim Zbawicielem, to chcemy ci pogratulować. Modlimy się o Boże działanie w twoim życiu i zapraszamy cię serdecznie do Kanaanu, ponieważ wierzymy, że Kościół, czyli wspólnota wierzących ludzi, to najlepsze miejsce do wzrostu i rozwoju duchowego. Szczegóły dotyczące naszych spotkań znajdziesz na stronie www.kanaan.pl oraz w naszych mediach społecznościowych.